Dzień dobry, witajcie bardzo serdecznie w Horrorze w Orient Expressie. Jak będzie wyglądało dzisiejsze spotkanie i czy może komuś uda się rzucić okiem na zwoje Sedefkara? O tym opowie nam Jerzy.
Witaj badaczko, witajcie badacze.
Witaj strażniku tajemnic.
Witajcie widzowie. Postanowiliście pojechać tramwajem. To nie jest super powszechny środek lokomocji. Nie wszędzie tramwaje są zainstalowane, a też przy okazji pozwalają fajnie zobaczyć sobie widoki nowego dla was miasta. Jeszcze do niedawna nie wszyscy byli przekonani co do tego, w którym kraju w ogóle Lozanna się znajduje. Jedziecie tramwajem, który o tej porze już nie jest super przepełniony, nie jest super zatłoczony. Dużo ludzi już pojechało do pracy. No cóż, wyglądacie jak turyści. Macie swoje bagaże ze sobą. Więc rodzi się pytanie, czy na początku chcecie się zainstalować w jakimś hotelu. Wtedy należałoby najprawdopodobniej udać się na plac Palud. To jeszcze wiecie od Mathieu, który właśnie powiedział, udzielał wam takich paru porad, kiedy wysiadaliście w Lozannie. No to jest taki główny, duży plac lozański. Właśnie plac Palud. Więc na pewno, jeżeli chodzi o jakiś hotel czy miejsce do zatrzymania się, to tam możecie znaleźć. Z drugiej strony też wiecie, że nie będziecie długo tutaj. Nie zabawicie długo, prawda? Przynajmniej nie planujecie tego. A Rue Saint-Étienne jest gdzieś dalej. Myślę, że kupiliście mapę na dworcu i możecie się łatwo zorientować. W sumie nie pomyślałem. Mogę wam zaproponować też, żebyście zostawili w przechowalni dworcowej swoje bagaże.
Mamy tylko 24 godziny.
Bo taka jest też opcja.
To myślę, że wszystko poza symulakrum byśmy zostawili.
Tak. Zostawiamy tutaj bagaże, a bierzemy ze sobą.
Dobra, czyli bierzecie walizkę czy jakiś kuferek z symulakrum.
Tak.
Reszta.
I z przeklętym zegarem z klejnotem Tutenchamona.
Tak.
Aha, bo nosicie je w jednym miejscu, rozumiem. Będziecie wszystkie przeklęte, wszystkie przeklęte przedmioty nosić w jednej walizce.
Tak.
Super. Tak, to myślę, że tak. Nie wyglądacie jak turyści, bo macie ze sobą jedną walizkę, zatem retkonujemy. I dojeżdżacie właśnie na górę, w górę. Zaczynacie widzieć już cały Leman, a za nim wielki masyw górski. Póki co jeszcze nie widzicie szczytów, bo zasnute są chmurami. Tutaj mgła już się zaczyna rozrzedzać. Im wyżej, tym mgła staje się coraz rzadsza. Wysiadacie. No i według mapy idziecie. W końcu dochodzicie na małej uliczce z taką szeregową zabudową z szarego kamienia, z szarych cegieł. Domek. Okna z zielonymi framugami, zasłonięte. Tabliczka mówi po francusku Rue Saint-Étienne 50 i słowo po francusku, które mimo wszystko nawet osoby nie posługujące się biegle tym językiem zrozumieją go, jeśli znają angielski, czyli George i Victoria. Taxidermie. Taxidermy. Mm-hmm. Jest to zakład wypychania zwierząt.
Się rozglądam. Niesamowite. A więc to są te słynne Karpaty. Pukam.
Dobrze. Puk, 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 tak?
Tak.
Po chwili drzwi otwierają się, a w nich staje mężczyzna średniego wzrostu, z czarnymi, zaczesanymi, krótkimi, zaczesanymi na prawo włosami, takimi z brylantynką. Ubrany w takiej średniej, widać, średniej jakości marynarkę, średniej jakości spodnie. Wydaje się być taki bardzo wczorajszy w swoim wyglądzie. Tak przynajmniej go znajdujecie. Dość blady.
Tak, bonjour.
Pan Edgar? Mówię po angielsku.
Tak, jestem Edgar Wellington. On patrzy na ciebie. Jestem. Bonjour. Tak, słucham.
Pan Edgar jest Anglikiem.
Wiem.
Rozumiem.
Przybywamy, bo dostaliśmy list.
To znaczy nie dokładnie my, ale trafiliśmy na niego.
No ale dostaliśmy go, bo już go mamy.
Do Poissy wysyłał pan list. W związku z...
Jego oczy zaświeciły się momentalnie, jak tylko wspomniałeś o Poissy. O, tak, do Poissy w związku z... Simulacrum Sedefkara. Mm-hmm. Zapraszam. Chodźcie.
Czy przyszliśmy nie w porę? Patrzę na niego wymownie.
A on patrzy na ciebie. Nie. Wręcz przeciwnie. Jeśli chodzi o takich gości, to jestem niezmiernie rad. Marzyłem o tym, żeby porozmawiać z kimś o tym jakże ciekawym odkryciu. Zapraszam. Edgar Wellington. Bardzo mi przyjemnie. Wyciąga...
Tak, Victoria Williamson. Miło mi tak.
O, pani Victoria.
George Warrington III.
George Warrington, rozumiem.
I Willem Shapira.
No i taki ewidentnie widać, że podekscytowany, aż trochę się wyprostował, tak nabrał werwy. Cały czas ociera sobie pot z czoła chusteczką. Jest dosyć blady w ogóle. Zwłaszcza George to zauważasz. W sensie, że on nie wygląda zdrowo.
Tak.
I widać to po nim. Dla ciebie jako lekarza jest to oczywiste.
Jest też wychudzony, czy tam...
Jest to ciężko ci powiedzieć, bo te jego ubrania są niedopasowane.
A, jasne.
W sensie, tak, pod tymi ubraniami jest za chudy.
No jasne, ale to pewnie. Cienie pod oczami...
Tak, no jest blady i ma cienie pod oczami podobne do twoich. W sensie podobne do Jordana.
Jasne.
Tak jak spojrzałeś na siebie w lustrze, to pomyślałeś, o, a to tak wyglądam. To jest trochę coś takiego.
Rozumiem.
Prowadzi was na górę. Na dole mieści się zakład. Zakład wypychania zwierząt. I oczywiście radzenia sobie z wszelkiego rodzaju naprawami, nie wiem, futer albo czegoś takiego, to tym też się zajmuje. Tym też się zajmują bracia Wellington, ale przede wszystkim William Wellington, brat Edgara, który został wam również przedstawiony, kiedy wchodziliście. To mój brat William. On niestety nie mówi. Podczas wojny doznał uszkodzenia rdzenia kręgowego. Na szczęście wróciła mu władza w rękach, natomiast paraliż dotknął gardło i nie może produkować dźwięków. No i widzicie rzeczywiście Williama Wellingtona, który siedzi nad swoim warsztatem. No i skłania wam głowę i mnóstwo ma blizn na twarzy. Macie, stara się to jakoś ukrywać na ile może, nie wiem, pod tam włosami, zaczesując włosy i tak dalej, ale widać takie białe blizny, które przecinają jego twarz. No, także tak tu sobie z bratem mieszkamy, ale zapraszam na górę do salonu, wszystko opowiem.
Bo strasznie jesteśmy ciekawi, bo chyba jest pan, no może nie pierwszym, nie no, w zasadzie pierwszym człowiekiem, który wie coś więcej o Simulacrum, którego spotykamy.
Ha, to właśnie, no właśnie, czy ja wiem więcej? Właściwie to, czy ja wiem więcej? No, wiem tylko tyle, że to należa, znaczy, że to jest związane z jakimś, nie wiem, z jakimś magicznym chyba artefaktem. Jestem w takim klubie, przynależę do takiego klubu, klubu, no cóż, pasjonatów, można powiedzieć.
Jak się nazywa ten klub?
Ten klub nie ma nazwy, to jest po prostu nasz taki klub lokalny, taki, można powiedzieć, klub pasjonatów rzeczy zakrytych, prawda? Rzeczy niejawnych.
Czyli okultyzmu.
No tak, właściwie tak.
Jakby tak taki, bezpośrednio przetłumaczyć,
można
to...
Można powiedzieć, że taki klub łowców mitów, tak?
Taki, to jest taki nasz klub dyskusyjny, po prostu tak bym powiedział. Staramy się wymieniać ciekawe wiedzą i mam paru znajomych w tym klubie i tak właśnie tam jeden z tych moich znajomych powiedział, że no, to jest wielka, to może być wielka rzecz. Zdawało mu się, że słyszał i czytał kiedyś o Sedefkarze. I kiedy powiedziałem, że wszedłem w posiadanie takiego zwoju opatrzonego właśnie tym imieniem, bardzo się zainteresował.
I ma pan ten zwój?
Tak, tak, mam go, mam.
I ma pan namiary też na tego przyjaciela i na te teksty, które były o tym Sedefkarze, bo to też nas interesuje.
Oczywiście, to jest mój przyjaciel z klubu. To jest mój przyjaciel z klubu.
Jak się nazywa przyjaciel?
Nie byle kto, to jest, proszę panów i droga pani, arystokratyczna głowa, bo to sam książę ja nie potrafię tego wypowiedzieć tak, jak on to mówi, ale to jest książę de sentence, jakoś tak.
The sentence.
No, the sentence, nie?
The sentence. Dziwaczne nazwisko. Książę The Sentence.
I on właśnie mi powiedział. On właśnie mi powiedział i sam był zainteresowany.
A może mówił coś więcej o samym Sedefkarze, co sam wyczytał? Może się podzielił tą informacją, tą wiedzą?
Mówił tylko, że to był, że legenda mówiła o tym, że był to badacz i historyk kiedyś, o niebywałej wiedzy, jak również legendy krążyły, że to podobno był również wielki mag z Bliskiego Wschodu.
Z Bliskiego Wschodu, a ten zwój jest w jakim języku napisany?
Ten zwój jest w tym języku takim, jak on się nazywa? No, ten taki...
Arabski?
O, właśnie, po arabsku.
Bo przeszukaliśmy całą francuską Bibliotekę Narodową.
Całą.
I nawet tam nie było słowa. Może nie całą, ale to gdzie mogłoby być. Gdzie mogłoby być o Sedefkarze. I no nic, ani słowa. I pan jest tu osobą, która w ogóle ma jakieś informacje.
No, ja nie mam za dużo informacji, bo dla mnie to też jest nowość. Te informacje pojawiły się dopiero całkiem niedawno, jak mówiłem.
A to fascynujące.
Wtedy zresztą wysłałem ten list, bo właśnie sami to zaczęliśmy w klubie troszkę badać. Po tym, jak książę dowiedział się o istnieniu tego zwoju. No i wtedy napisałem właśnie do Poissy, ale prawdę powiedziawszy myślałem, że mój list pozostał bez odpowiedzi i że nie trafił do niego.
A czy macie może skompilowaną wiedzę w związku z informacjami o tym Sedefkarze?
Nikt z nas nie odczytał tego zwoju.
A tak, ale inne rzeczy, te, które się dowiedzieliście. Czy właśnie dowiedzieliśmy się wszystkiego, co wiecie? Czyli, że był magiem z Bliskiego Wschodu?
Prawdę wam powiem, że tą wiedzą najbardziej dysponuje książę.
Książę.
Ja nie wiem, czy on podzielił się z nami całą wiedzą.
A mógłby z jakiegoś powodu się nie dzielić całą?
No chyba nie. No jesteśmy przyjaciółmi w jednym klubie. No powiedział, że wie niewiele. Tyle, co wie, to nam powiedział.
A dlaczego nie spróbowali państwo przetłumaczyć tego zwoju?
Ten zwój dostałem jeszcze podczas wojny. I jest on niebywale cenny i niebywale stary. I tak zakładam, że jeżeli rewelacje, o których powiedział książę, są prawdziwe, że Sedefkar żył może w XI, może w XII wieku, no to ten zwój liczy sobie 700 lat. A kto wie, może jest jeszcze starszy. Trochę, prawdę powiedziawszy, bałem się go otwierać, bo on jest zawinięty. I...
Czyli nie otworzył go wam w ogóle?
Nie. I nie będę ukrywał, że traktuję go raczej jako, no cóż, no, sposób zapewnienia przede wszystkim Williamowi i sobie bezpiecznej przyszłości.
A czy byłoby coś, co mogłoby pana skłonić, żeby otworzyć ten zwój? Bo szczerze mówiąc, posiadam sporo narzędzi i bardzo pewną rękę, by zrobić to tak, by nie naruszyć starej struktury.
Oczywiście, panie Wilhelmie, jeżeli tylko cena, jaką uzgodnimy, będzie właściwa i satysfakcjonująca Williama i mnie, to jak najbardziej.
Edgarze, przyjacielu, cieszę się, że nasze losy się splotły. Tak się składa, że całkiem nieźle rozumiem twoją chęć opieki nad bratem. Sam jestem weteranem wielkiej wojny i dużo widziałem i bardzo mi przykro, że twój brat widział jeszcze więcej. Bardzo nas zajmuje, co w tym zwoju może być. Cała ta historia i tajemnice z tym związane są dla nas niesamowicie istotne i jesteśmy też z ramienia muzeum, czy tam profesora, który z tymi sprawami się bada, więc proszę się nie obawiać. Jesteśmy jak najbardziej profesjonalistami. Można by powiedzieć, że jesteśmy najbardziej kompetentni na całym świecie właśnie na tego listu i na szczęście tak się również składa, że przy okazji dość, nie przesadzajmy, ale majętni. Ja brać mi w... nie tyle w wierze, tylko raczej którzy mieli podobne doświadczenia, z chęcią się zaopiekuję. Więc jeżeli moglibyśmy wymienić ten zwój na odpowiednią opłatę, którą przedyskutowałbym z chęcią z tobą i z twoim bratem, no to chyba mamy deal.
On tak patrzy.
Jeszcze przy okazji chciałem mówić, wiesz, tak z urokiem osobistym, że tak powiem.
Rozumiem, tak, oczywiście. On wyczytał, ja to czytam i on też to wyczytał w twoich intencjach, że starałeś się mówić w sposób bardzo pojednawczy, w taki bardzo, bardzo zdecydowanie właśnie negocjacyjny i pokazujący waszą chęć do gdzieś tam ubicia targu. Nie musicie nawet rzucać na psychologię, zwłaszcza wyczulona bardziej w tych sprawach Wiktoria widzi to od razu, że jak tylko pokazaliście, że wam na tym zwoju zależy, to on się bardzo podniecił. A jak ty jeszcze powiedziałeś, że jesteś majętną osobą, to już w ogóle on za jego oczami widzisz w głowie kłębiące się myśli transakcji stulecia, której dokona. Tak, oczywiście, oczywiście. My, prawda, weterani, towarzysze broni, musimy sobie pomagać, prawda? Bardzo dziękuję ci, George'u, że wyrażasz chęć zaopiekowania się moim bratem, tak jak ja codziennie myślę o tym, żeby się nim zaopiekować, żeby jemu tej jego przecież znamy to, tej jego skrzywdzonej, pękniętej łupinie człowieka dogodzić w życiu. Także jeżeli tylko...
Mam nadzieję, że się dogadamy. Też nie jestem królem angielskim, żeby nie było. Nie jesteśmy... nie posiadamy całego Luwru.
Wspaniale. Jesteśmy badaczami. Działamy w imię nauki.
Wspaniale. Ja muszę wam powiedzieć, że to jest niebywale No dobra wiadomość, więc na aukcji na pewno będę wam kibicował, ale cieszę się, że przyjechaliście i...
Aukcji?
A, tak. A, bo to nie powiedziałem.
Nie powiedział.
A, no tak, no postanowiłem, że zwój wystawię na aukcji. No nikt tak bardzo długo, nikt nie przyjeżdżał, nikt się po niego nie zgłaszał, więc... Pomyślałem, no nic, trudno, w takim razie trzeba będzie urządzić aukcję.
I jak pan to nazywa? Jako co wystawia ten przedmiot?
Jako starożytny turecki zwój, antyk. Antyk.
A wspominał pan o sedefkarze w ogłoszeniu?
Nie. Po prostu jest to antyk piśmiennictwa arabsko-tureckiego.
I kiedy odbywa się aukcja i gdzie?
Aukcja będzie odbywać się jutrzejszego wieczoru w kawiarni Chanoir. To jest kawiarnia właściwie niedaleko stąd, przy placu Palud. To jest takie duże miejsce, bardzo, bardzo tam jest miło i tam się zawsze nasz klub spotyka i tam postanowiliśmy, że też zrobimy aukcję, wszystko jest dogadane, to będzie jutro, a dzisiaj, ja myślę, że dzisiaj w ogóle zapraszam was, drodzy przyjaciele, na spotkanie, bo spotykamy się dzisiaj z naszym klubem, więc będziecie mogli poznać również księcia The Sentence, który też powiedział, że no, chciałby wziąć udział w aukcji.
Księcia chętnie poznamy, tylko nie wiem, czy mamy czas, żeby uczestniczyć w tej akcji, obawiam się. Aukcji.
A jeżeli byśmy zaproponowali teraz jakąś sumę pieniędzy przed tą aukcją po prostu, to byłoby możliwe?
Czeka na nas pociąg. Pociąg na nas... Znaczy, no nie poczeka na nas, prawda? Więc jutro jedziemy dalej Orient Expressem i pieniądze odjadą z nami.
No nic, no to wiecie, no ja muszę jednakowoż zadbać o wszystkich porówno. Ja wiem, że wy jesteście i macie specjalne miejsce w moim sercu, ale tym niemniej muszę to z innymi potencjalnymi kupcami skonsultować, prawda? Bo ja nie wiem, jaka by była na przykład wasza górna granica, no to musiałbym się tego dowiedzieć już teraz i no powiedzieć innym, no słuchaj, na przykład takiemu księciu, no ja mam tutaj kupca za, no załóżmy, 1200 franków, tak? No to i czy książę to przebije, czy nie, prawda? No ja muszę się tego dowiedzieć.
To może inaczej, bo tak naprawdę nam nie zależy na samym artefakcie, nam zależy na wiedzy, która jest w nim zawarta. Mhm. Może by się pan zgodził, żebyśmy sobie zwój sfotografowali, bo my no nie ukrywamy tego, robimy to po prostu dla dobra nauki, żeby zrekonstruować historię tego przedmiotu, historię Sedefkara, Fenalika i wszystkich osób, które się jakoś zamieszały w ten niezwykły przedmiot.
Dzięki temu panowie zarobią więcej, bo i dorzucimy coś od siebie za możliwość rzucenia okiem i za zrobienie zdjęcia, a potem wystawi pan na aukcji i ci oczywiście wszyscy kupcy, którzy czekają, wszyscy książęta i królowie, którzy na pewno czekają w kolejce, żeby go wylicytować, będą mogli dostarczyć panom kolejnych środków.
No on się tak zasępił, jak was słucham. Zaczyna mu latać wszystko trochę nerwowo, ręce, noga mu zaczyna telegrafować pod stołem. Ja nie wiem, bo no nie wydaje mi się, żeby przetłumaczenie takiego zwoju to była kwestia na południa, prawda? Możemy się umówić na to, że...
Nie, my sobie to przetłumaczymy na spokojnie. My tylko zrobimy zdjęcie. To zajmie 5 minut i nas nie będzie.
Rozumiem.
A zwój zostanie u pana nienaruszony.
I obiecujemy, że podzielimy się wiedzą, którą zdobyliśmy w związku z poszukiwaniami.
Tak. No tak, to ciekawa propozycja na pewno. Rozumiem. Tak zasępił się i trochę zacukał w tym wszystkim. Widzicie, że trochę uchodzi z niego to takie podniecenie związane z tym, że myślał, że będzie miał super wielką aukcję, gdzie mnóstwo ludzi będzie biło się o zwój i trzos będzie się sypał gęsto, ale z tego jego zacukania wybija dźwięk pukania do drzwi. Głośnego stukania, takiego walenia na tyle, że usłyszeliście je na dole, z dołu dobiegające. I drzwi są otwarte i słyszycie już głosy dobiegające z dołu. Po chwili kroki po schodach. Edgar się zbliżył do drzwi, zszedł na pół piętro. O! O wilku mowa! No proszę! A to się świetnie składa! I trochę jakby zaczął odzyskiwać rezon. O, drodzy moi, wspaniale się, super się składa, bo zobaczcie, oto osoba najlepiej zainteresowana i najbardziej zainteresowana, jak i wy, całą sprawą, książę de Sentence. No i książę wchodzi, taki jest to postawny, trochę grubawy mężczyzna, w przeciwieństwie do Edgara ubrany świetnie, z długim wąsem i dobrze taką, bym powiedział, taką dobrze zachowaną twarzą i dobrze utrzymanym wąsem, dobrze nawoskowanym, w kapeluszu, pod kapeluszem, który teraz zdjął, widząc Wiktorię, uchylił kapelusza i kapelusz trzyma w ręku.
Miło poznać.
Przedstawia się wam swoim prawdziwym nazwiskiem. Jestem Helmut Desontons.
Desontons.
Helmut Desontons.
Panie Desontons, Willem Shapira. Bardzo mi miło pana poznać. Mhm. Niesamowita sprawa, bo w takim razie jest pan drugim człowiekiem, którego spotkaliśmy na swojej drodze, który wie coś więcej o sedefkarze.
Zajmujemy się tym naukowo.
Tak, przyjechaliśmy z Londynu, więc jesteśmy poważnymi badaczami, reprezentujemy uczelnię. I słyszeliśmy tutaj od pana Edgara, że czytał pan coś na temat sedefkarza.
Wspaniale, niesamowicie. Edgarze, czyli ten twój list, który wysłałeś, jednak przyniósł skutek. Wspaniale.
A swoją drogą, co się działo w tym miejscu, do którego list dotarł?
Co się działo? Opowiadajcie wszystko. On już siada w sumie jak u siebie. Na miejscu, które zwolnił Edgar. Więc nie ma teraz krzesła dla Edgara, ale Edgar, bo były tylko 4 krzesła przy stole, ale Edgar poszedł nastawić to wodę na herbatę.
Willem zaczyna, myślę, opowieść, ale patrzy się najpierw tak porozumiewawczo z wami, na ile wchodzić w te detale dziwne i okultystyczne. Więc, drogi książę, wchodzimy do piwnicy, do starych podziemi, które pozostały po komcie Fenaliku. Miejsce przerażające. Otwieramy pierwsze drzwi i tam kości torturowanych ludzi.
Nie może.
Łańcuchy, przerażające widoki, tak straszne, że po dziś dzień budzimy się zlani potem, lecz idziemy dalej i głębiej. I tam napotykamy na dziwne kwiaty, które wyglądają jak róże, ale kwitną bez żadnego światła, tak jakby karmione były czymś innym niż światło.
Niebywałe.
Myślę, że lada dzień w gazetach paryskich będą artykuły o tym straszliwym miejscu kaźni, które tam się znajdowało.
No proszę, kto by pomyślał. Oczywiście czytałem o Comte Fenaliku i jego posesji w Poissy, ale nie myślałem, że do takich okropieństw i bezeceństw aż tam dochodziło. Chociaż oczywiście niektóre sprawozdania były straszne. Ale co, poza kościotrupami, poza trupami coś tam znaleźliście?
Nie, absolutnie. No tak... Idziemy za tropami, szukamy, sprawdzamy, dlatego liczymy na to, że może w tym rozwoju właśnie czegoś się dowiemy. Bo pytanie, czy jest to jedynie legenda, czy jednak
A, no widzicie, no właśnie, kurczę, kiedy Edgar wysyłał ten list, ja po cichu tak liczyłem, prawdę powiedziawszy, liczyłem, że jednak tam była jakaś część tego symulakrum. No,
możliwe, że jest. Mówili, że, może że jest, po prostu nie znaleźliśmy, może źle patrzyliśmy, może zbyt powierzchownie. Wiem. Dlatego tak ważne jest, żebyśmy dowiedzieli się, co jest w tym zwoju.
Książę, bo książę chce mieć ten zwój. Mhm.
Czy ja chcę mieć ten zwój? Oczywiście, że tak. Ten Edgar, no... Ja szanuję Edgara, to jest człowiek, który jest zdecydowanie oddany sprawie okultyzmu i zgłębiania przeszłości, no ale jednakowoż traktuje ten zwój jako inwestycję tylko i wyłącznie, a ja jestem głodny wiedzy, no ja więc rozumiem. Chciałem go kupić.
Więc tak, my chcemy ten zwój, a w zasadzie jego zawartość, bo bardzo nas interesuje wiedza. Książę, my nie mamy czasu, żeby przystąpić do tej aukcji, bo która ma być tam jutro. Nie licytujmy się nawzajem. To potrwa godzinami, wydamy majątek, to jest bez sensu. Ja bym chciał, żeby był zabezpieczony oczywiście Edgar i William. Z oczywistych względów też byłem żołnierzem na froncie. Kupmy teraz ten wzór. Razem zróbmy zdjęcie tego, my to przetłumaczymy, wymienimy się wiedzą listownie. Tak
zwój
będzie
zostanie u pana, my już weźmiemy... reprodukcję fotograficzną.
Ja przepraszam, że ja tak mówię wprost, ale jestem przyzwyczajony, ja jestem z Ameryki.
Ja słyszałem, że ludzie z Ameryki są bardzo gwałtowni, tak słyszałem.
I porywczy.
Ha! I widzę, że jednakowoż ma to jakiś cień prawdy.
Mam nadzieję swoje dobre strony. Dzięki temu nie musimy bawić się w kotka i myszkę przez wiele godzin. To tak, jest aria, którą bardzo bym chciał zobaczyć w Milanie.
To prawda.
W Mediolanie, przepraszam.
Jak to wszystko mówicie, to wraca Edgar z herbatą, którą stawia w imbryku i paroma filiżankami, które stawia przed wami. Mówi: książę, Edgarze, słyszałeś, jaką tutaj panowie mają propozycję, i pani, przepraszam, mają propozycję? No, nic, tylko przyklasnąć moim zdaniem. I wilk będzie syty i owca cała. Szybko, nie będziemy musieli robić aukcji. Ja ci zapłacę tyle, ile uznasz za stosowne, a z panią Wiktorią, Georgem i Willemem dogadam się już po swojemu. To co, Edgarze? Co ty na to? No... Cóż, no dobrze, no w sensie, jeżeli książę zgodzi się zapłacić no, taką stawkę, jaką przedstawię, no to oczywiście, no to w takim razie ja dzisiaj wieczorem ten zwój dostarczę do Chanoir i tam dokonacie oględzin i dobijemy targów. Ale teraz niestety, ale skoro to już ma dzisiaj się wszystko odbyć, no to ja dzisiaj wieczorem, skoro to ma się odbyć, no to ja przepraszam, ale ja muszę lecieć w takim razie. Więc przepraszam, że będę...
A ten zwój jest w jakiejś skrytce, jak rozumiem.
Tak.
Bezpiecznie, świetnie.
Tak, więc ja muszę iść go przygotować, muszę go odebrać, mam jeszcze umówione spotkanie. No też muszę poinformować jednak obsługę Chanoir i innych potencjalnych kupców, że aukcja jest odwołana, więc to mi trochę zajmie, ale widzimy się wieczorem w Chanoir.
Tak, zróbmy. Tak,
świetnie.
Dobra. A ja tymczasem może, skoro jesteście tutaj nowi, pierwszy raz ze mnie, pani
tak,
doktor?
Pierwszy raz.
No to słuchajcie, a ja już tutaj mieszkam od ładnych paru lat. Zapraszam.
Książę, pytanie.
Tak. Wychodzicie z Edgarem.
Ja tak przybliżam się do niego bardzo blisko, tak. Prawie go łapię za ramię, tak.
Stoicie już przed budynkiem.
Czy jesteśmy we Francji?
To jest. On jakby. On akurat rzeczywiście, jak książę, jak arystokrata, nie reaguje na to śmiechem jak Wiktoria. Ani nie kiwa z politowaniem głową jak Willem. Nie. On to przyjmuje super profesjonalnie. Tak, to jest bardzo częsta pomyłka. Można się tak pomylić, drogi Georgiu. Otóż To wynika z pewnego nietypowego administracyjnego podziału Szwajcarii. Moi drodzy, zapraszam, chodźcie, chodźcie.
Bo to jest księstwo, tak? W sensie...
Nie. Nie, Szwajcaria jest republiką.
Republiką.
Tak, a podzielona jest na takie prowincje, które tutaj nazywamy kantonami.
To słyszałem.
Obecnie znajdujemy się, Lozanna znajduje się w kantonie, który nazywa się Vaud. W tym oto właśnie kantonie językiem urzędowym jest francuski. Stąd można się pomylić i pomyśleć, że jesteśmy we Francji. Ale nie jesteśmy we Francji, jesteśmy w osobnym kraju.
No proszę.
Jest nim Szwajcaria.
A czy może pan nam tak po drodze przybliżyć te informacje, które już pan wyczytał o simulacrum? Bo gdzieś skądś pan tę wiedzę wziął, jak rozumiem.
To są tylko i wyłącznie poszlaki.
No
to
oczywiście.
Są tylko i wyłącznie poszlaki. Zresztą zapraszam was, chodźcie do muzeum. Chodźcie do muzeum kantonalnego. To jest i faktycznie, jakby możesz ty to zwłaszcza kojarzyć, Muzeum Kantonalne w Lozannie jest jednym z pozaangielskim, pozalondyńskim muzeum, jednym z lepiej wyposażonych muzeów sztuki staroegipskiej również między innymi.
Czyli tak ale jak ogólnie British Museum?
Takie jak British Museum,
British.
Tak, ale... No, ale nie tylko z egipskimi, ale również właśnie z Bliskiego Wschodu artefakty tam są, z Dalekiego Wschodu. Jest to ogólnie Muzeum Sztuki Orientalnej i w ogóle Muzeum Archeologiczne.
Ja bym spróbował, jak on nas prowadzi, żeby na chwilę wziąć na stronę George'a i Wiktorię. Nie wiem, czy jest taka okazja, żeby tam...
No trudno wam będzie. On jest bardzo wami zainteresowany. Mm-hmm. Bardzo jest wami zajęty. Od czasu, w którym powiedzieliście, że jesteście zainteresowani simulacrum Sedefkara i że szukacie simulacrum i jesteście zainteresowani zwojami, macie wrażenie, jakby on był cały czas koło was. Jakby on cały czas, a to jedną osobę obejmuje ramieniem, a to drugą. Cały czas jest bardzo jowialny i wylewny. Ale przy tym... Kiedy patrzy się na was, to cały czas jego spojrzenie świdruje w wasze gałki oczne i zatrzymuje się na was. I nawet kiedy jego głos jest bardzo właśnie taki wylewny i jest serdeczny, to cały czas spojrzenie jest takie nieruchome i jakby jak trochę jak jakiś na przykład łowny ptak, który szybując wypatrzył ofiarę. To jest takie, zwłaszcza Wiktoria znowu może to wyczuć, tak? Ty to czujesz o wiele mocniej, że jest to człowiek w jakiś sposób dwulicowy. Mm-hmm. Nie wiesz do końca w jaki sposób, nie rozumiesz istoty tego, podejrzewasz, że chodzi o coś związanego z simulacrum. Ale czy chodzi o to, że nie mówi wam wszystkiego? Czy chodzi o to, że nie traktuje was na przykład tak przyjacielsko jako potencjalnych przyjaciół, tylko na przykład potencjalnych wrogów? Ciężko ci stwierdzić, jakie jest to podłoże tej jego nieszczerości. Mhm. Ale tą nieszczerość daje się wyczuć. I wy to widzicie. Mhm. I przez to trudno jest znaleźć taki moment na osobność. Idziecie do muzeum kantonalnego. Możecie szeptać, ewentualnie jak będziecie w muzeum kantonalnym, możecie wtedy na przykład jedna osoba może z nim zostać.
Ja tutaj jeden taki właśnie szept chcę puścić do nich.
Podejrzewam, że podobny do mojego.
Książę, to jest taki miły człowiek. Może pokażemy mu fragment simulacrum i na pewno wtedy będzie wtedy z nami chętniej współpracować, a dla takiego pasjonata, jeżeli to zobaczy, on będzie zachwycony.
Już niech mistrz skończy.
Chwilę, ja myślałem, że wpadliśmy na ten sam pomysł o tym, że nie należy ufać Edgarowi, bo on coś teraz kombinuje i ktoś powinien go śledzić.
No i już dochodzimy. Chodźcie.
Nie ma opcji.
Pani Wiktoria się zna na ludziach.
Wchodzicie do Muzeum Kantonalnego, on dalej opowiada. Ma bardzo rozległą wiedzę na temat różnych artefaktów i wykopalisk archeologicznych,
które tutaj są. Sedefkar to on miał być Syryjczykiem, tak?
On, zdaje się, był, pochodził z Arabii, ale mieszkał w Imperium Osmańskim.
Imperium Osmańskim.
Same zwoje są podobno napisane po arabsku, być może po arabsku, nie wiem, nie widziałem ich, ale z drugiej strony mówiło się o tym, że one są, i miałem też takie informacje i czytałem o tym, że one były spisane po turecku. Albo że były po turecku, ale spisane na przykład innym alfabetem.
Że alfabetem arabskim.
Na przykład. Nie wiem, no muszę je zdobyć, żeby się dowiedzieć.
Ale tego. Że pan tyle wytrzymał, że miał pan...
Nie. Drogi Wilhelmie, ja jestem człowiekiem honoru. Ja jestem człowiekiem honoru. I jeżeli Edgar mówił, że on nie chce tego ruszyć, on czeka... No to ja go przecież nie będę zmuszał do niczego.
Oczywiście.
Nie, dla mnie najważniejsza jest jego przyjaźń. Dla mnie najważniejsza jest jego przyjaźń, żeby jego brat William miał dostatnie i dogodne życie. A przy okazji, jeżeli razem możemy zgłębiać i rozwiązywać jakąś niesamowitą zagadkę sprzed setek lat.
Wspaniał. Przecież... Patrzę się wymownie na nich takim wzrokiem. Widzicie, jaki to jest miły człowiek, mówi mój wzrok. I że oczywiście jesteście w błędzie, tutaj mówi mój wzrok.
Więc Sedefkar, kurczę, to jest niebywałe, jeżeli się jak na człowieka, który podobno cieszył się taką renomą.
Nigdzie nie ma nic o nim.
Właśnie.
A kto o nim pisał?
Pisali o nim jacyś kronikarze jeszcze z czasów właśnie wczesnego Imperium Osmańskiego. Mhm. Moja teoria jest taka, że kroniki, w których zapisywano jego osiągnięcia, mogły zostać spalone podczas najazdu na Bizancjum i spalenia Konstantynopola. Wydaje mi się, że dlatego tak mało o nim wiemy. Jeżeli zajmował się faktycznie magią i posiadł zdolności nadprzyrodzone, o czym niektórzy mówią, no to cóż, jeżeli to się wydało, to po prostu te teksty mogły nie przetrwać. Albo, nie wiem, są gdzieś pilnie strzeżone w jakimś innym bractwie.
To niesamowite, że teksty jakby na wschodzie istnieją, na zachodzie nie istnieją. To cały czas widać, jak ten rozpad Imperium Rzymskiego na dwie części nadal na nas wpływa do tego momentu.
Prawda.
A tak wspominał jest. Książę o nadprzyrodzonych rzeczach. Mm. Książę widział jakieś nadprzyrodzone rzeczy? W Londynie natknęliśmy się na wzmianki o różnych...
Bramach
właśnie.
Słyszałem o bramach. Nigdy żadną nie przeszedłem.
Profesor Smith zaczął je badać i miał już pewne sukcesy, ale niestety...
Kto taki?
Profesor Arthur Julius Smith.
Z Londynu.
Z Londynu. Oho. Duża persona w środowisku naukowym i co ciekawe właśnie dla nas osób, które zajmują się okultyzmem, że ktoś powiedzmy z tego grona stricte naukowego spojrzał wreszcie w tę dziedzinę tajemniczą okiem badacza.
Czy mogę rzucić na psychologię, jak powtórzył to nazwisko?
Tak. Miałem prosić, żebyście wszyscy rzucili na psychologię.
Ja niekoniecznie rzucę, bo ja mu absolutnie ufam, bo jestem wspaniałym człowiekiem, który nie jest.
Czy ktoś zdał tak. Trudny test?
Nie. Trudny nie. Zwykły.
Na psychologię, tak?
Tak.
10%. Nie, jeden. Nie, psychologię
10%.
Tak, to nie zdałem.
Nie zdałeś.
Ja też nie.
Dobrze. Ty zdałaś, ale nie trudno. Tak. Wiktorio, ty czujesz, że on powtórzył to imię w taki sposób, jak powtarza się imię kogoś, kogo się zna. Mm-hmm. Nie jak imię na zasadzie takie, żeby sobie zanotować w pamięci, mm-hmm. tylko na zasadzie tak, Julius Smith. Mm-hmm. Więc widzisz, że on kłamie, że nie zna człowieka, ale kłamie, mm-hmm. że go nie zna.
No i to właśnie profesor Smith naprowadził nas tutaj na trop Sedefkara i to simulakrum.
Ciekawe. Nie wiedziałem, że już któreś środowiska naukowe nawet zaczęły się zajmować tą sprawą.
Tak naprawdę to w zasadzie sam profesor Smith, no bo to jest ryzykowne z punktu widzenia swojej kariery, by robić coś takiego, ale on stwierdził, że no, ma na tyle dużo dowodów, że pod tą jakby no, pod tym naszym zwykłym światem są te
rzeczy... oczywiście nie znamy, bo wysłał nas, żebyśmy zbadali, co damy radę znaleźć i potwierdzili to, co podejrzewa.
Troszkę wiedział.
Tak.
No, ale zaginął teraz niestety. Nie wiemy, gdzie jest.
Ojej, to...
I to też jest kolejna dziwna historia, bo byli podobno ludzie, którzy byli...
Którzy są złoczyńcami ewidentnie!
Bardzo podobni. Byli ludzie, którzy mieli...
On tak patrzy na was. Podobni do siebie ludzie.
Mhm. Mówi to coś panu? Ludzie, którzy mają takie same twarze, ale inne dokumenty?
Ha. Wydaje mi się, że słyszałem o tym.
Na odwrót.
Mogłem o tym
takie słyszeć. Same dokumenty, a różne twarze, ale podobne.
Nie, twarze takie same. Dokumenty różne.
Nie, były te same dokumenty, no to samo nazwisko.
Wszyscy inni na mafię?
Przypomnę ci tylko, bo nie chcesz, czy chcesz, żeby Wilhelmowi się popierniczyło i żeby gadał głupoty, czy chcesz, żeby
mógł...
Bo popierniczyło mu się teraz.
Się
i to jest dla mnie też spoko. Tak.
Nie, ale oni mieli te same twarze.
Mieli podobne twarze i mieli te same dokumenty, tylko i ambasada stwierdziła, że dwa z tych dokumentów były sfałszowane.
Okej, w ten sposób. Tak. Wy pamiętam, że tamten, który sprzedawał te kolejki, to był on... Aha, on też był makriatem,
tak? Tak.
Okej.
Okay. Dobra. Więc... Tak. Może słyszałem o tym, może było...
Gazeta.
Może pewnie wpisano o tym w gazetach, bo ten...
Straszne rzeczy.
Słyszał o tym.
Mm-hmm.
Słyszał o tym.
Straszne rzeczy.
No.
Wiesz tylko tyle, że słyszał o tym.
Mm-hmm.
Kurczę, no tak to jest niestety, prawda? Świat zakryty. Jest zakryty nie bez powodu. A odkrywanie go musi wiązać się z pewnego rodzaju ryzykiem, niebezpieczeństwem i ceną, którą za to płacimy. Czy to w imię nauki, czy to w imię zaspokajania, tak jak ja, swojej chorej ciekawości. Nie wiem, szalony arystokrata, może rośnie ze mnie drugi fenalik? Ha, kto to wie?
Chyba lepiej.
Miejmy nadzieję,
chyba lepiej nie.
A, tak. Ha, kąt. Ciekaw jestem, jak to by było go poznać. Co to musiał być za szalony człowiek? Co to musiał być za zdegenerowany mózg, skoro podziemia jego posiadłości okazały się być jakimś groteskowym przedstawieniem
było
tego typu?
Było to absolutnie przerażające.
I nadal chciałby pan być jak on?
Co powoduje człowiekiem, że zamienia się w takie monstrum? Tak jak nie wiem, Freud albo Jung, którzy biorą umysł. No cóż, no, nazwijmy go szalonym człowiekiem z problemami człowieka poranego psychicznie i poznają
to
go.
To chce być pan Freudem, czy tym człowiekiem z poranym mózgiem,
którym był? Ale dlaczego oni to robią?
Pani
Wiktorio? No przecież dlaczego oni to robią? Dlatego, że ich to podnieca, że ich to fascynuje. Mnie też to fascynuje.
Może jest ta
co różnica, innego jest coś badać, a co innego chcieć tym być?
Że Comte Fenalik nie traktował tych ludzi jako coś wartościowego. I traktował ich tylko i wyłącznie jako pewną pożywkę do swoich rytuałów. Tak jak ktoś traktuje, jak kucharz traktuje produkty, które ma na stole, by zrobić obiad.
Mogło tak być.
Gdzieś myślę, jednak trzeba
jaki
postawić.
Miły człowiek, prawda?
Ta rozmowa, która
Mistrzu?
Się toczy, ona się toczyła w muzeum. To, co tutaj zaprezentowaliśmy, to jest jeden z wielu wycinków tej rozmowy. Takimi refrenami tej rozmowy, jakie... powtarzają się, to właśnie ciągłe wspominanie o Fenaliku, to was interesuje, to jego interesuje, rozmowa o zwojach, wasze domysły, ustalanie właśnie ceny, którą byście zapłacili, by móc skorzystać jakiegoś tam, wynająć powiedzmy ten zwój celem zrobienia zdjęcia. On prowadzi was dalej z muzeum. Przechodzicie dalej miastem. On wam robi taką dobrą wycieczkę po mieście, ale taką naprawdę widać, że jest człowiekiem, który się orientuje, że się zna, że spędził tutaj kawał czasu, a przy okazji bardzo go interesuje historia. W związku z tym prowadzi was do lozańskiego Belwederu. Jest to przepiękny taki pałacyk położony jeszcze wyżej, z pięknym widokiem na jezioro. To wam pokazał. Byliście w bibliotece, pokazał wam gmach biblioteki, który jest przepięknym. Biblioteka jest w przepięknym, przepysznym pałacu, przerobionym na właśnie Narodową Bibliotekę Szwajcarii. Jest to biblioteka, która jest również służy tutaj uniwersytetowi. W związku z tym mówi się o tym, że po Bibliotece Paryskiej jest to jedna z największych bibliotek w Europie i jest bardzo dobrze wyposażona, więc mówi, jeżeli czegoś wam brakuje, Lozanna to jest to miejsce. To jest to miejsce. Ja, prawdę powiedziawszy, gdyby nie to, że mam swoje interesy, których muszę doglądać, spędzałbym tu dnie, a gdyby mnie nie wyrzucano, to i noc. I tak właśnie peroruje, aż doprowadza was, mimo że nie jest godzina super późna, doprowadza was o mniej więcej godzinie 14 do Czarnego Kota, czyli do Chat Noir. I też pokrótce wyjaśnię, że jest to właśnie bar, taki bar, kawiarnia właściwie, kawiarnia-bar, który nazwę swą wziął i skopiował od słynnego miejsca w Paryżu, o tej samej nazwie, Chat Noir. Tyle, że Chat Noir w Paryżu to było raczej miejsce bytowania bohemy z Montmartre. Natomiast tutaj jest to w samym centrum miasta i jest to takim dobrym przybytkiem, w którym nie tylko można spotkać cyganerię, ale również właśnie na przykład arystokratyczne głowy, takie jak książę de Zontons. Aczkolwiek, czy on jest takim znowu, bliżej mu pewnie mentalnie do cyganerii, aniżeli do arystokracji. Cóż, moi drodzy, usiedliście, on jeszcze wypił z wami kawę. Moi drodzy, słuchajcie, liczę na spotkanie wieczorem, zatem ja muszę już właśnie się zbierać. Dziękuję wam za to urocze przedpołudnie i popołudnie, fragment popołudnia. Naprawdę, no z radością taką znajomość zawarłem, no ale muszę lecieć dopełniać moich interesów.
To my dziękujemy, cała przyjemność po naszej stronie.
O,
wspaniałość.
Nie zapewniam, że moja większa. Cieszę się niezmiernie.
No to tak miło spotkać kogoś, kto też jakby liznął tego wszystkiego. Prawda? I można się podzielić tym.
To jest właśnie piękno klubów. Ja od razu wyczułem, panie Wilemie, że pan również działalność klubową.
Kluby tak, to jest rzecz wspaniała i piękna.
Wymienianie się informacjami. Tak.
Cóż może tak rozwinąć człowieka jak
Jeśli nie wy, tak, i dyskusja, i rozmowa, konwersacja. No i w takich oto rozpływaniach on wychodzi, zostawiając was przy stoliku.
No czy nie wspaniały człowiek? Jakie to mieliśmy szczęście, że tutaj na niego natrafiliśmy.
Cieszę się, że znalazł pan drucha i kompana, aczkolwiek...
Mistrzu, on kłamał.
Jak to kłamał?
Kłamał, on doskonale wiedział, kim jest Arthur Smith. On wiedział dużo więcej, niż nam powiedział.
A to co, skąd pani to, nie wiem, wyczytała? To pani w jakimś scenariuszu, czy coś?
Nie, w nim.
Jak to w nim? Przecież to był miły człowiek, pierwszy spotykamy człowieka, który po prostu jest dla nas miły.
O Jezu, mistrzu. Co się stało z pańskim radarem? Odkąd narysował pan to co pan narysował?
Wydaje mi się, że ten radar zawsze szukał innych rzeczy.
Ja mam wrażenie, że tak, że nie dałem pani mojego szkicu i teraz pani wszystko to, co ja mówię, to odwraca o 180 stopni.
Z mojej strony mogę powiedzieć, że ten człowiek wie o ludziach, którzy wyglądali tak samo, o których nie musiał pan wspominać swoją drogą i nie czytał pan moich bardzo jasnych sygnałów, że ma pan nie rozwijać wątku. I wiedział o tym, kim jest Arthur Smith, i udało, że nie.
To jest paranoia, po prostu pani jest ofiarą paranoi.
Ja zaraz wracam. Wchodzę do baru i zamawiam sobie lówkę.
Dobrze.
Wracam.
Paranoi? Mi to pan mówi. Jeszcze niedawno siedział pan w zegarach i wszystko, co mówiłam, mogło wydawać się panu paranoją, a teraz ja jestem paranoją, dlatego że... W tym wypadku to ja mówię racjonalnie, a nie pan. Wydaje się panu, że jest odwrotnie.
No jest odwrotnie.
Proszę zrobić introspekcję dowolną. No.
Ale jaką introspekcję?
Taką introspekcję.
Rozpapluje pan byle komu wszystko, co wiemy.
Mówi
wszystko,
pan jak szaleniec pan teraz.
Ale, ale co mówi jak szaleniec? Po prostu spotykamy człowieka, który wie podobne rzeczy, co my i dzielimy się
nie
wiedzą.
Nie wiemy, dlaczego wie.
No dlatego, bo tak jak my siedział w książkach, to jest człowiek rządny
wiedzy. Kto jeszcze siedział w książkach? Na razie sami jacyś czarnoksiężnicy, dziwacy i źli ludzie. Sam pan mówił wcześniej, że być może jesteśmy jedynymi ludźmi, którzy mają jakieś dobre intencje.
Ale on...
Proszę myśleć w ten sposób. Ale... Wcześniej pan mówił tak, teraz pan mówi inaczej. Tak, to jest właśnie jakby klucz szaleńca.
Złego słowa nie powiedziałem o nikogo, kto znajdował się w jakimś klubie. Tutaj mamy do czynienia z klubem dżentelmeńskim, w którym wszyscy ludzie dążą do tego, by samodoskonalić
siebie. Dżentelmen nie kłamie.
Ale skąd...
Pan racjonalizuje jakieś własne rzeczy. Proszę do tego Freuda przeczytać, który był wzmiankowany dzisiaj.
Poza tym,
albo lepiej Junga
był mądrzejszy. Ten człowiek przedstawiał Fenelika jako swój autorytet. Nie zauważył pan tego?
Bo przecież my też nie widzieliśmy, że... Ja nawet sympatyzowałem z Fenelikiem, dopóki nie spotkałem go osobiście. Myślałem, że był ofiarą nienawiści króla.
Przecież...
Ale...
Ten człowiek znał już historię, wiedział, co tam się wydarzyło.
Nie, przecież nikt tego nie wie do końca, co się wydarzyło. Myśmy dopiero go spotkali i wiemy, jaki to jest, że tak powiem, wampir. Naprawdę uważam, że można mu zaufać. Nie można nie ufać wszystkim.
Adam ja się
Smith,
nie zgadzam.
Adam Smith nam zaufał i chyba nie popełnił błędu.
Jego sługa nie żyje.
No.
A on nie przez nas oczywiście, ale...
Ale...
Ja się nie zgadzam na to.
Panie Shapira, ja rozumiem, że pan przez pewną samotność łaknie kontaktu ludzkiego i my nie zapewniamy tego w 100%, pewnie przez jakiś mój cynizm wewnętrzny. Ale proszę mieć odrobinę chociaż takiego samozachowawczego instynktu i tego, że jednak ludzie są źli.
Ludzie...
Albo przynajmniej nie ufajmy im do końca. Proszę pana o to.
No ale to...
Zaraz wracam, idę do środka.
Da się rozmawiać z ludźmi w taki sposób, żeby wyciągać od nich jakieś informacje, ale nie sprzedawać wrażliwych informacji, które są dla nas najistotniejsze i przez które możemy zginąć.
Moglibyśmy zginąć, jakbyśmy... Ten człowiek, wyobraźmy sobie, jakby był zły, to po prostu zabrałby to Edgarowi. Nie zrobił tego, bo jest dobrym człowiekiem.
Bo może to jest przynęta.
Może nie wie, gdzie to jest.
I by się nie dowiedział z takimi wpływami.
Pan to by mu najchętniej powiedział, że mamy tę rękę ze sobą.
No bo chciałbym pokazać.
A może właśnie na to poluje? Może właśnie czeka, aż ktoś przyjedzie, rozesłał wicie i czekał, aż ktoś przyjedzie i przywiezie tę część, żeby później mógł się dowiedzieć, gdzie jest następna i sam ją poskładał.
Tutaj będzie podpisywany traktat pokojowy, czy jak to tam się nazywa, pomiędzy tam ludźmi z Imperium Osmańskiego, a tam reprezentacją tam przyszłej Grecji. Czy nie pamiętam, jak ta się siła nazywa. W każdym razie, czyli on ma zapewne kontakty jakoś z ludźmi z tamtego rejonu, tak? A kto został wysłany, żeby zrobić te dziwne i złe rzeczy Smithowi?
Ludzie z tamtego rejonu.
Właśnie.
No, nadal uważam, że połączenie jest tak odległe, że tutaj i mnie oskarżacie, że ja racjonalizuję jakieś rzeczy dla moich potrzeb, no to tutaj te wnioskowanie, po prostu mógłby pan napisać pracę na 50 stron a propos tego, że książę de Sonton jest charakternikiem.
Mam nadzieję, że nie. Aczkolwiek w tym świecie, który pozwoliliśmy sobie odkryć, dzieją się rzeczy złe, które sprawiają, że nie tylko możemy umrzeć, ale że nasza dusza i jaźń może zostać rozwalona na strzępy. Przepraszam, że staram się być uważny.
Uważam, że nie macie tutaj absolutnie racji.
Ale... Mam nadzieję, że pan ma rację, a nie my. Jednakże zachowajmy ostrożność.
I mamy potencjalnego sojusznika, bo to jest coś, czego nam brakuje. Sojuszniku.
Potencjalnego.
Jedyny sojusznik, którego moglibyśmy mieć, wrzuciliśmy go, żeby został pożarty przez upiory.
Tak, to był zapewne też wspaniały.
A teraz jak mamy drugiego sojusznika, to teraz po prostu stwierdzimy...
Zachowamy ostrożność. To jest jedyna rzecz, o którą proszę.
No i on się pewnie na nas w końcu obrazi, bo mu nic nie powiemy i...
Już
obiecuję, że jeżeli będzie składał cokolwiek ze zwłok swojego syna, nie pisnę słówkiem.
Ale w ogóle skąd ten pomysł, że ma robić takie rzeczy? Strasznie jesteście. Po prostu traktujecie innych wszystkich ludzi jak wampiry, no. Trochę zaufania. On wyciągnął do nas dłoń. Nie gryźmy jej.
Trochę zaufania to jest to, czym się wykazaliśmy. To, czym się pan wykazuje, to jest lekkomyślność, której się po panu nie spodziewałam.
Wykazaliśmy trochę zaufania, teraz on pokaże, czy dobrze zrobiliśmy, czy nie. Następny krok zależy od niego.
Tak.
Dobra, ruszajmy dalej.
Możecie ruszyć dalej. Pytanie, co chcielibyście jeszcze w Lozennie zrobić? Myślę, że posiedzieliście, jeżeli chcielibyście coś zjeść, Chanois słynie również z dobrej kuchni, takiej tradycyjnej szwajcarskiej, więc możecie zjeść na przykład wspaniałe placki z ziemniaków, prażony, znaczy nie prażony, ale taki topiony, z topionym serem. Różne tego typu w ogóle właśnie sery, pieczywo i tak dalej tutaj jest podawane. Gulasz, zupa cebulowa. To wszystko można tutaj zjeść i cieszy się bardzo dobrą renomą. Możecie również udać się, nie wiem, gdzieś na miasto.
Do Roberta Duvala.
No.
Do.
Możecie udać się na uczelnię, w takim razie do kolegium lozańskiego, do koledżu lozańskiego. Odwiedzić Roberta. No, Robert jest archeologiem zresztą. Właśnie. Dlatego się tutaj przeniósł, bo to jest jego działka i to jest jedno z lepszych centrów, więc...
To cóż, to udalibyśmy się do kolegi pani ojca. Mhm. Zapytali się, czy książę jest osobą godną zaufania.
Dobrze.
Zasięgnęli języka, a potem ruszymy na niezwykle przyjemny wieczór, gdzie będziemy mogli wreszcie ulżyć i wypuścić nieco tych sekretów z głowy, bo odnoszenia sekretów z głowy, nic dobrego z głową się nie dzieje. Może od tego człowiek nikczemnieje, że trzyma to tylko dla siebie i to w nim gnije po prostu. Mhm.
Myślę, że w takim razie, żeby przewietrzyć głowy, raz jeszcze rozpoczynacie wspinaczkę ku górze, ku lozańskiemu Belvedere, by zasięgnąć porady i opinii Roberta Duvala właśnie w koledżu lozańskim. I rzeczywiście chyba to ta wspinaczka i fakt, że nie chcecie się za bardzo zasapać wspinając się pod górę, sprawia, że mniej rozmawiacie, wasze myśli oczyszczają się. Kiedy stajecie przed drzwiami gmachu, trochę ta kłótnia jest już w pewien sposób zażegnana. Wchodzicie do prawego skrzydła. Ono jest opatrzone tabliczką, że są tutaj się mieszczą studia archeologiczne, historyczne oraz orientalne. I cóż, pukacie do gabinetu Roberta Duvala. Otwiera wam niski, łysiejący, siwiejący wąsacz. Marynarka opina się na jednym guziku na dość wydatnym brzuchu. Godziny dyżuru. Ho! Czy to panienka Wiktoria?
Tak, tak, córka Richarda.
Poznaję cię, poznaję. Zaprasza was do gabinetu, nawet nie pytając o sprawę. Jednakowoż jakich odpowiedzi na temat księcia udzieli wam? I czy faktycznie to taka miła i dobra osoba? Czy oczywiście, wejdziecie tak w posiadanie chociażby fotki z woju? To wszystko czeka nas w następnym odcinku. Do zobaczenia.
Do zobaczenia.
Do zobaczenia.
Zapraszam na patronite.pl/mój-loch. Ten kanał powstaje dzięki wsparciu niesamowitych patronów, którzy zamieszkują mroczne i wilgotne korytarze podziemi. Zapraszam, by zamieszkać razem z nimi.